Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Trzeciego lipca na magazyn zaprasza ojciec Stanisław Tasiemski. Papież promulgował 13 dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, a na audiencji prywatnej przyjął gubernatora Wysp Salomona. Biskup Vincenzo Paglia powie o zakończonym w Dar es Salaam zgromadzeniu plenarnym Katolickiej Federacji Biblijnej. Ksiądz Leszek Gęsiak zaprezentuje lipcowy numer posłańca. Piotr Samerek powie o obchodzonym w Rzymie 8 kwietnia 1954 roku Dniu Modlitw za Prześladowany Kościół. Zacznijmy od refleksji księdza Marka Starowiejskiego.
Prześladowca. Szaweł, świetnie wykształcony w prawie u stóp rabbi Gamaliela i dobrze obeznany z kulturą grecką w rodzinnym Tarsie, stał się narzędziem nienawiści Żydów do chrześcijan. Na ich zlecenie organizował pogromy wyznawców Chrystusa i tak był odpowiedzialny za ukamienowanie diakona Szczepana. Spróbujmy go jednak zrozumieć. Pchała go ku temu żarliwość oraz troska o wierność prawu. Zwalczał heretyków, za których uważał chrześcijan, którzy ośmielili się zmienić objawienie Boże dane w depozyt Izraelowi. Gorliwość i oddanie sprawie chrześcijaństwa po jego nawróceniu pozwalają nam lepiej zrozumieć jego działalność przed nawróceniem. Ale wiemy też, że żarliwość i dobre chęci nie wystarczają. Trzeba także dokładnie rozeznać, z czym lub z kim się walczy, zrozumieć swego przeciwnika, a ponadto stosować godne metody. W żadnym razie nie może to być gwałt fizyczny i niszczenie fizyczne przeciwnika. One nie mogą służyć najpiękniejszemu nawet celowi. Gorzkie doświadczenia chrześcijaństwa, wprawdzie tylko epizodów, ale jednak niestety realnych epizodów, kiedy grupy chrześcijan, a później katolików, próbowały stosować gwałt dla szerzenia wiary, dobitnie przypominają nam, że gwałt jest niekompatybilny z chrześcijaństwem. Jednak Paweł już jako apostoł gorzko żałował swojej przeszłości. Nie ukrywał jej i mówił o niej otwarcie z żalem i skruchą. I to jest rzeczą piękną. Nie jest bowiem najgorszym złem sam grzech, ale po pierwsze pozostawanie w złu, a po drugie próba usprawiedliwienia go lub, co najgorsze, dorobienia do niego ideologii. Szaweł prześladowca jest patronem wszystkich tych, którzy wprawdzie czynili zło, ale umieli się od niego radykalnie odwrócić. Jest wzorem w swej szczerości, w swoim żalu i jasnym przyznaniu się do zła. Obyśmy w tym umieli go naśladować.
Pora na aktualności.
Od wczoraj Benedykt XVI przebywa w Castel Gandolfo. W letniej rezydencji przyjął dziś prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, kardynała José Saraive Martinsa. Podczas audiencji papież promulgował 13 dekretów tej dykasterii. Dokumenty przedstawia ksiądz Bogusław Turek, Michalita.
Wśród dekretów, które dzisiaj zostały promulgowane, 4 dotyczą cudów, 1 dekret dotyczy męczeństwa, 8 natomiast odnosi się do heroiczności cnót. 3 dekrety dotyczą spraw do kanonizacji. Chodzi tutaj o błogosławionego Damiana Józefa de Wester, kapłana ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, błogosławionego Bernarda Tolomei, benedyktyna, oraz o błogosławionego Noniusza Alvarez Pereira, karmelitę. Jedyny dekret o męczeństwie odnosi się do sprawy Franciszka Jana Bonifacio, włoskiego kapłana, który poniósł śmierć męczeńską z rąk milicji jugosłowiańskiej Brostito, tylko dlatego, że był kapłanem. Wśród dekretów dzisiaj promulgowanych pragnę zwrócić uwagę na ten dotyczący cudu dokonanego za wstawiennictwem Ludwika Martin i Marii Zeligeren, pary małżeńskiej, rodziców świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Dekret ten otwiera drogę do ich beatyfikacji. Wspomnę tutaj również o dekrecie do kanonizacji w sprawie błogosławionego Damiana Józefa de Wester, kapłana ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. W 1863 roku, nie mając jeszcze święceń kapłańskich, wraz z grupą misjonarzy ze swojej wspólnoty zakonnej wyjechał na Hawaje i tam w rok później został wyświęcony na kapłana. Dzięki pogodnemu charakterowi i poczuciu humoru szybko zaskarbił sobie sympatię miejscowych mieszkańców, z których wielu udało mu się pozyskać do wiary Chrystusowej. W XIX wieku pracował na należącej do Hawaju wyspie Molokaj wśród trędowatych i zyskał sobie przydomek apostoła tej grupy chorych. Spędził na tej wyspie 16 lat jako misjonarz. Zmarł, podzielając los oraz chorobę tych, dla których służył. Wśród dekretów, które były dzisiaj promulgowane, można też wspomnieć jedną z osób świeckich, sługę Bożą Klarę Badano, która zmarła bardzo młodo, w wieku 19 lat, w 1990 roku. Znosiła ona cierpienia w sposób bardzo pokorny i heroiczny. Przy jej łóżku inni odzyskiwali spokój. Jej powiedzeniem było: Jezu, jeśli Ty tego pragniesz, pragnę to również i ja. Innym kandydatem do chwały ołtarzy, w sprawie którego został promulgowany dekret, był również jeden z patriarchów maronickich, Stefan Douai, wybitna figura chrześcijaństwa maronickiego. Wśród dekretów, które były promulgowane, są dekrety, które dotyczą księży diecezjalnych, księży zakonnych, braci zakonnych, osób świeckich oraz, jak już wcześniej wspomniałem, pary małżeńskiej. Dekrety te właśnie są takim przekrojem świętości całego Kościoła, począwszy od osób konsakrowanych, na osobach świeckich skończywszy. Słudzy Boży i błogosławieni, w których sprawach zostały dzisiaj promulgowane dekrety, pochodzą z różnych krajów. Z Belgii, Portugalii, Libii, Hiszpanii, Niemiec, Austrii, Francji oraz Włoch.
Mówił ksiądz Bogusław Turek, Michalita.
Ojciec Święty przyjął także gubernatora generalnego Wysp Salomona, Nataniela Oaene, który następnie spotkał się z sekretarzem do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami, arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Jak poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe, przedmiotem rozmów była sytuacja polityczna i społeczna w tym państwie. Leży ono w Oceanii i jest członkiem Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Mówiono również o wkładzie Kościoła katolickiego, zwłaszcza w dziedzinie edukacji, służby zdrowia i ludzkiego rozwoju. Arcybiskup Mamberti podziękował władzom Wysp Salomona za pomoc dla uczestników zaczynającego się niebawem Światowego Dnia Młodzieży w Sydney.
W Dar es Salaam w Tanzanii zakończyło się 7. Zgromadzenie Plenarne Katolickiej Federacji Biblijnej. W jego trakcie zawarto m.in. porozumienie skierowanymi przez protestantów Zjednoczonymi Towarzystwami Biblijnymi. Dotyczy ono współdziałania przy tłumaczeniu, rozpowszechnianiu i badaniu tekstów Pisma Świętego. Na zgromadzeniu mówiono ponadto o Lectio Divina, czyli modlitewnej lekturze Biblii, o wykorzystywaniu środków elektronicznych w szerzeniu znajomości Pisma Świętego oraz o animacji biblijnej wśród dzieci, młodzieży i studentów. Zaplanowano działalność federacji na najbliższych 6 lat. Jej następne, 8. z kolei zgromadzenie plenarne odbędzie się w roku 2014. O bilans zakończonego zgromadzenia zapytaliśmy przewodniczącego Katolickiej Federacji Biblijnej, biskupa Vincenzo Palię.
Powiedziałbym, że bilans jest bardzo pozytywny. Wybór Afryki na miejsce tego spotkania okazał się bardzo trafny. Dzięki temu mogliśmy przekonać się o rozwoju apostolstwa biblijnego w Afryce w tych ostatnich latach. Wszyscy delegaci byli naprawdę zdumieni, widząc dynamizm, żywotność afrykańskiego chrześcijaństwa, które coraz bardziej opiera się na inspiracji biblijnej. Historia tego spotkania naznaczona jest przez dwa wydarzenia. Synod o Słowie Bożym, który odbędzie się w październiku, oraz synod o Afryce, który odbędzie się w przyszłym roku. Hasło naszego zgromadzenia brzmi: Słowo Boże, źródłem pojednania, sprawiedliwości i pokoju. Na tym zgromadzeniu doszło więc do symbolicznego połączenia obu tych synodów. Oznacza to, że Słowo Boże trzeba odkryć nie w sposób abstrakcyjny, spirytualistyczny, ani też z drugiej strony fundamentalistyczny, czy tylko psychologiczny. Słowo Boże ma być postrzegane jako moc działająca w historii, która może skłonić ludzi, aby byli zaczynem pojednania i pokoju. Zwracano zwłaszcza uwagę na jeden aspekt, a mianowicie, że Kościół, a zatem wspólnota chrześcijańska, jako miejsce działania, czy raczej pośrednik w przemianie świata, Nie dysponuje oczywiście środkami politycznymi czy ekonomicznymi. Kościół przemienia świat, przemieniając serca ludzi. Na zgromadzeniu wielokrotnie podkreślano wymiar ekumeniczny, ponieważ Biblia pozostaje tym, co jest najbardziej wspólne wszystkim wyznaniom chrześcijańskim. Dlatego też obecność głównych zwierzchników Światowych Towarzystw Biblijnych pozwoliła nam przekonać się naocznie o pilnej potrzebie nowych relacji z wielkim światem protestanckim. A myśląc już o następnym, 8. zgromadzeniu, pojawiła się idea, czy by nie zorganizować go w kraju prawosławnym.
Mówił biskup Vincenzo Paglia. O zapewnienie pogłębionej refleksji w okresie wakacyjnego wypoczynku zadbała redakcja miesięcznika Posłaniec. Najnowszy numer pisma przedstawia jego redaktor naczelny, ksiądz Leszek Gęsiak, jezuita.
Już w III wieku przed Chrystusem Teokryt napisał, że młodość mija jak sen. Najlepiej rozumieją to ci wszyscy, którzy ten wspaniały i niepowtarzalny w życiu człowieka okres mają już za sobą. Młodość bowiem mija bardzo szybko, rządzi się swoimi prawami, wprowadza człowieka w życie dorosłe i uczy dokonywania wyborów. A te są często niełatwe, jednak bez nich trudno dojść do pełnej dojrzałości i dorosłości. To właśnie ludzie młodzi i ich życie dominują na łamach lipcowego numeru Posłańca. Dylematy młodości są tak różne, jak różny jest człowiek. O nich między innymi opowiada w udzielonym nam wywiadzie dominikanin ojciec Jan Góra, duszpasterz i przyjaciel młodzieży, inicjator i animator słynnych spotkań młodych w Jamnej i na Polach Lednickich. Także sami ludzie młodzi piszą na łamach numeru o sobie i o swoim pokoleniu. W tym roku, w lipcu, nasze myśli biegną daleko od Polski, na antypody, gdzie wraz z Benedyktem XVI młodzi ludzie z całego świata spotkają się na Światowych Dniach Młodzieży w Sydney. Miasto to, jak i cała Australia, żyje już od miesięcy tym wydarzeniem, a przyjaciele Posłańca z drugiej strony ziemi donoszą nam o szczegółach przygotowań do tego nadzwyczajnego święta młodości. Na półkuli północnej z kolei nastało już lato, a wraz z nim dla wielu szansa na odpoczynek od zajęć szkolnych, akademickich, czy też okazja do kilkudniowego urlopu. Nie wszyscy jednak będą mogli pozwolić sobie na oryginalne i dalekie wyprawy wakacyjne. Tym właśnie, którzy pozostaną w domach i sięgną po nasze pismo, proponujemy egzotyczną wyprawę do Sierra Gorda w Ameryce Południowej, gdzie świat naprawdę jest inny i oryginalny. Może warto też wybrać się z dziećmi i z Posłańcem na pełną przygód i niespodzianek wyprawę pod namiot, w czasie której w sposób szczególny zastanowimy się, jak dbać o przyrodę tak, by korzystając z jej uroków, zachować ją w nienaruszonym stanie. A jeśli wybierzemy się do lasu, by wsłuchać się w miarowy szum drzew, lub gdy będziemy wspinać się po górach, by ze szczytów zobaczyć ogrom Bożego stworzenia, czy też gdy zbudujemy na morskiej plaży piękny zamek z wieloma wieżami i obronną fosą, pamiętajmy, że otaczający nas świat jest wielkim darem Boga, złożonym w nasze ręce. Zapraszam do sięgnięcia po lipcowy numer Posłańca i życzę wszystkim naszym drogim czytelnikom dobrej lektury.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Dzień modlitw za prześladowany Kościół. Oczywiście sytuacja w Polsce była stałym przedmiotem troski i zabiegów ambasadora Papę na przestrzeni 1954 roku. 4 stycznia pisał on do Londynu na temat utrzymujących się w Watykanie wątpliwości co do postawy polskich biskupów i złożonej przez nich przysięgi, albo inaczej wypowiedzianej przez nich deklaracji w grudniu 1953 roku. W połowie stycznia w rozmowie z monsignorem Montinim polski dyplomata tłumaczył, że w związku z tak zwaną przysięgą episkopatu wierni na ogół mieli świadomość trudnej sytuacji Kościoła i rozumieli ostrożność biskupów. Jednocześnie kładł nacisk na potrzebę wspierania przez Watykan polskiego duchowieństwa, które znajdowało się za granicą. Mogłoby ono bowiem w przyszłości stanowić kadrę potrzebną do odbudowy Kościoła po potencjalnej klęsce komunizmu. W kolejnych tygodniach Papę informował o projekcie sekretariatu stanu, aby na łamach watykańskiego L'Osservatore Romano w monograficznych artykułach szeroko informować o prawdziwej sytuacji Kościoła katolickiego w państwach komunistycznych. Rzeczywiście, ukazywały się one systematycznie na przestrzeni lutego, marca i kwietnia, nie tylko opisując szczegółowo problemy Kościoła, ale nawet polemizując z niektórymi tezami zawartymi w pismach środowiska paksowskiego w komunistycznej Polsce, takimi jak Słowo Powszechne i Dziś i Jutro. Akcja informacyjna na łamach watykańskiego dziennika zintensyfikowała się wyraźnie z okazji zbliżającej się Niedzieli Palmowej 4 kwietnia, którą Pius XII ogłosił Dniem Modlitw za prześladowanych katolików. Rano odbyło się w tej intencji nabożeństwo w Bazylice Santa Maria Maggiore, a po południu w Bazylice Świętego Piotra. W opinii ambasadora Papę Dzień Modlitw za prześladowany Kościół wypadł imponująco. Kościoły Wiecznego Miasta były pełne, pisał, a uroczyste nabożeństwa w Santa Maria Maggiore rano i w Bazylice Świętego Piotra wieczorem zgromadziły tłumy wiernych. Po nabożeństwie w Bazylice Watykańskiej Ojciec Święty ukazał się zebranym na placu Świętego Piotra rzeszom i udzielił błogosławieństwa apostolskiego z okna swojego prywatnego apartamentu na trzecim piętrze Pałacu Apostolskiego. Akcja ta została bardzo mocno nagłośniona przez włoską prasę chadecką i katolicką na terenie całych Włoch, która przy okazji obszernie informowała o sytuacji Kościoła za żelazną kurtyną. Z dalszej korespondencji ambasadora Papę, między innymi z jego listu z 10 kwietnia 1954 roku, wynika, że w Watykanie brakowało informacji na temat losów prymasa Wyszyńskiego. Papę sam też nie dysponował żadnymi wieściami. W rozmowach z przedstawicielami sekretariatu stanu potwierdzał jedynie, że w toku były przygotowania do procesu biskupa Baraniaka. Jednocześnie wraz z prowadzoną przez Stolicę Apostolską i włoskie środowiska katolickie akcją prasową, Radio Watykańskie zajęło się gruntownym odpieraniem ataków polskich mediów na osobę Piusa XII w związku z jego postawą wobec Polski w czasie wojny. Sekcja Polska Radia Watykańskiego poświęciła tej kwestii serię 10 pogadanek autorstwa ojca Józefa Warszawskiego, przygotowanych we współpracy z ambasadorem Papę. Ciekawą informację przynosi raport ambasadora z 7 maja 1954 roku, w którym pisał on o staraniach sekretariatu stanu, aby sprawę uwięzienia kardynała Wyszyńskiego przedstawić na forum ONZ za pośrednictwem Brazylii. Do tej inicjatywy pozytywnie nastawione były także Stany Zjednoczone. Działaniom dyplomatycznym towarzyszyła akcja modlitewna, bowiem Komitet Roku Maryjnego wystosował do Kościoła Powszechnego apel, aby 9 maja modlić się za katolików prześladowanych przez komunizm. Na początku września 1954 roku ambasador Papę, jak to często miał w zwyczaju, rozmawiał z monsignorem Montinim, wskazując na potrzebę jakiegoś słowa Ojca Świętego do Episkopatu Polskiego ze względu na ataki, jakie pod adresem biskupów przeprowadzała nieliczna, ale bardzo aktywna grupa księży patriotów. Zdaniem dyplomaty chodziłoby o podtrzymanie na duchu biskupów, wskazanie właściwych postaw wiernym, a jednocześnie o upomnienie księży patriotów. Montini wysłuchał informacji i sugestii, ale właściwie nic na nie nie odpowiedział. Być może także w związku ze zmniejszoną wiarygodnością polskiej emigracji. W tym czasie ambasada znalazła się bowiem w ciężkim położeniu na skutek wewnętrznego kryzysu i rozbicia polskich władz na uchodźstwie, co zresztą od maja 1954 roku pochłaniało większość energii ambasadora Papę. Temat ten będzie przedmiotem następnego odcinka.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.